Drodzy braterstwo, chcę mówić o milczeniu. Mówić o milczeniu to brzmi jak paradoks. Może lepiej byłoby po prostu milczeć. My badacze w ogóle lubimy dużo mówić, czego ja tu jestem pewnie najlepszym przykładem. A ponieważ czasy są ekonomiczne, przepraszam was za taki ekonomiczny wstęp, ale widzę was tutaj bardzo dużo. Wszystkie krzesła zajęte. Pewnie nas jest tu około 700 osób. Kiedy będę mówił tutaj może koło godziny, postaram się krócej, to zajmę 700 godzin czasu. Tyle razem poświęcimy na tę godzinę wykładu. Pomyślcie, jak to wiele. 700 godzin to 700 roboczo godzin, to jest jakby pół roku pracy jednego człowieka. Mam tę świadomość, że moje słowa, to co do was teraz powiem i słowa każdego z nas, który tutaj staje, muszą być warte przynajmniej pół roku pracy jednego człowieka. Przynajmniej muszą być warte tego słoika alabastrowego, który Maria rozbiła i wylała. On był warty rok pracy, ale rok pracy najuboższych, a ja tu widzę pośród was takich, którzy może nie są wcale najubożsi. I tak myślę, że pół roku naszej pracy to znacznie więcej niż ten słoik alabastrowy. I tak myślę, czy moje słowa, które do was powiem, będą tyle warte. Ale jeśli na pewno tak będzie, jeśli Pan otworzy swoje niebo i da i wam, i mnie moc Ducha Świętego. A jeśli nie, to lepiej byłoby milczeć. Prorok Izajasz napisał takie słowa do narodu izraelskiego. W 30 rozdziale swojego proroctwa, w 15 wersecie. Jeśli się nawrócicie i uspokoicie się, zachowani będziecie. W milczeniu i w nadziei będzie moc wasza. W milczeniu i w nadziei będzie moc wasza. Jaka jest biblijna definicja milczenia? Czy milczenie to po prostu niemówienie? Czy wystarczy nie wypowiadać słów, nie wydobywać z siebie dźwięków, żeby milczeć? I odwrotnie. Czy kiedy mówimy, kiedy tak jak teraz wypowiadamy słowa, czy to oznacza, że nie ma w nas tego proroczego milczenia? Zdaje mi się, że nie będę chciał was o tym przekonać. Chciałbym was przekonać o tym, że milczenie w tym sensie, o którym myśli tu prorok Izajasz, nie sprowadza się do prostego niewypowiadania słów. To jest za mało. Jeśli się nawrócicie i uspokoicie się. Słowo uspokoić się w naszym potocznym rozumieniu oczywiście oznacza przede wszystkim nie robienie hałasu, ale myślę, że w proroczym znaczeniu i w źródłosłowie tego słowa tkwi znaczenie pokoju. Uspokoić się. Uspokoić się to mieć pokój, to zachowywać pokój z Bogiem. Jeśli się nawrócicie, odwrócicie od grzechu, jeśli się uspokoicie, zachowacie pokój, wtedy będziecie dopiero zachowani. W milczeniu i w nadziei będzie moc wasza. W milczeniu będzie wasza moc. Prorok Izajasz słowa te skierował do narodu izraelskiego. To oni nie milczeli. Mieli wiele grzechów. Czytamy o tym wcześniej, kiedy Pan mówi tak do Izraela. Dlatego wam ta nieprawość będzie jako mur przerwany, upadający. I pokruszy ją, jako się kruszy stłuczone naczynie garncarskie, a tak mu nie sfolguje, iż się nie znajdzie po stłuczeniu jego i skorupa, którą by mógł nabrać ognia z ogniska albo naczerpać wody z kałuży. Nasza cywilizacja, my wszyscy tu siedzący, jesteśmy w naszym czasie bardzo rozrzutni. Kiedy naczynia, zwłaszcza naczynie gliniane, praktycznie w naszym gospodarstwie nic nie warte, się stłucze. to po prostu go wyrzucamy. Ale tak w starożytności nie było. Nawet gliniane naczynie było wartościowym narzędziem w domu. Kiedy się stłukło, myślano o tym jeszcze, jak go wykorzystać. Jeśli była jakaś większa skorupa, to wykorzystano ją do nabierania ognia z ogniska. Wykorzystano ją do czerpania jakiejś odrobiny wody, która była potrzebna w gospodarstwie. Ale Pan mówi, że naród izraelski zostanie tak zniszczony jak naczynie gliniane, kiedy nie pozostanie po nim ani jedna skorupa większa. Na drobny proch wetrze Pan ten naród, który z nieprawości uczynił sobie swój mur. Wydawałoby się, że po tych słowach nie może być już dla tego narodu żadnej nadziei. A jednak tak nie jest. Tak jak nie było takiego znaczenia w słowach Jonasza, który stanął przed Niniwczykami i powiedział, za 40 dni Niniwa będzie zniszczona. Ale nie została zniszczona. Chociaż w jego słowach nie było ani czty, ani odiny nadziei, to jednak nadzieja w rzeczywistości była. Była w mądrości Bożej. I Niniwa nie została zniszczona. Bo nadzieja była w nawróceniu, w pokucie. I te nadzieje, i z tej furtki, z tego wyjścia Niniwczycy skorzystali. Tak i w tych słowach, pomimo, że brzmią one tak twardo, jest nadzieja. Ta nadzieja jest w następnym wersecie, który odczytaliśmy. Jeśli się nawrócicie i uspokoicie się, zachowani będziecie w milczeniu i w nadziei będzie moc wasza. Takie wyjście stawia prorok Izajasz przed narodem izraelskim. Ale czy oni chcieli od razu z niego skorzystać? Werset ten kończy się takimi trzema krótkimi, surowymi słowami. Ale nie chcecie. Ale nie chcecie. Pan podaje drogę wyjścia, ale wy, narodzie izraelski, nie chcecie z niej skorzystać. Owszem, mówicie, nie tak, ale na koniach uciekniemy. Mamy swoje rozwiązanie, mamy swoje wyjście, mamy swoją moc i swoje sposoby. Przetoż uciekać będziecie, mówi Pan. Jeśli macie swoje sposoby, to próbujcie ich. Będziecie uciekać. Jeśli mówicie, na koniach ucieczemy, rzeczywiście, będziecie uciekać. Będą prędsi, którzy was gonić będą, mówi słowo Pańskie w dalszym ciągu. I dalej wygląda na to, że kara, którą zapowiedział Pan, jest nieuchronna, że ta kara na pewno spadnie na naród izraelski. Ale jednak Pan jest bardziej miłosierny, niż by nam się czasami mogło wydawać, czytając Jego słowo. 18 werset mówi tak. A dlatego Pan czekać będzie, aby się zmiłował nad wami i dlatego się wywyższy, aby się zlitował nad wami, albowiem Pan jest Bogiem sądu. Błogosławieni wszyscy, którzy na nie oczekują. Bo lud na Syjonie i w Jeruzalemie będzie mieszkać, płakać więcej nie będziesz. Zapewne zlituje się nad tą na głos mnie twego Pan, a skoro usłyszy, pozwiedź się. A choć wam Pan da chleb utrapienia i wodę ucisku, jednak nie odlecą więcej od ciebie nauczyciele twoi, ale oczy twoje patrzeć będą na nauczycieli twoich. Kiedy Pan mówi, że jest nadzieja, że tam na Syjonie będzie lud mieszkał i nie będzie więcej płakał, to wydawałoby się, że w tym momencie znowu powinniśmy przerwać czytanie proroctwa Izajaszowego i powiedzieć, no dobrze, jeśli już nie będzie płakał, to znaczy, że ich utrapienia, ich trudności już w tym momencie powinny się skończyć. A jednak czytaliśmy dalej. A choć wam Pan da chleb utrapienia i wodę ucisku. To nie koniec jeszcze ucisku. Ten ucisk, o którym Pan powiedział, że tak was zetrę, że nie zostanie po was nawet większa skorupa, którą można by do czegokolwiek wykorzystać, wcale nie miał być ostatnim uciskiem dla Izraela. Ale dalej jest napisane, choć wam Pan da chleb utrapienia i wodę ucisku, to jednak coś jest dalej napisane jeszcze, to jednak nie odlecą więcej od ciebie nauczyciele twoi. Ważna zmiana. Bardzo istotny moment jest tutaj podkreślony w tym punkcie właśnie zwrotnym. Jeśli się nawrócicie i uspokoicie, będziecie zachowani, a w milczeniu i w nadziei będzie wasza moc. Nasza moc będzie w milczeniu dlatego, że będziecie mogli słyszeć głos nauczycieli. Wasze oczy będą otwarte, abyście mogli patrzeć na tych nauczycieli. Ale oczy Twoje patrzeć będą na nauczycieli Twoich. A to milczenie w sercu pozwoli usłyszeć słowo, które nie rozbrzmiewa wcale jako trąba, które wcale nie jest donośnym głosem Boga wołającego na sąd. Ale 21 werset mówi: i uszy Twoje usłyszą słowo z tyłu do Ciebie mówiącego: tać jest droga, chodźcie po niej, lub byście się w prawo albo w lewo udali. Aby usłyszeć ten głos, trzeba milczeć. Ten scenariusz tu opisany jest scenariuszem uniwersalnym. To nie jest tylko doświadczenie narodu izraelskiego, chociaż jego dotyczy przede wszystkim. Przede wszystkim ten naród, jako przykład postępowania Boga ze wszystkimi ludźmi, a szczególnie z większymi, wielkimi społecznościami ludzkimi, on musi przejść tą drogę, aby zademonstrować, jak należy na tej drodze się zachowywać. Naród izraelski przeżył wielkie cierpienia. Niedawno, w tych dniach, odwiedził ten kraj prezydent niepodległego państwa izraelskiego, Chaim Herzog, i ze wzruszeniem spoglądał na groby swoich przodków, na groby te, które może nawet trudno byłoby znaleźć, na prochy ludu rozszarpanego, rozplądrowanego nie tylko rękami Niemców, ale i rękami innych narodów, rękami sąsiadów. Ich dobra zostały zajęte, ich domy zostały zabrane, role. Może nie jeden z was mieszka w pożydowskim domu. Cierpienie tego narodu jest rzeczywiście nieporównywalne z niczym innym. Został zniszczony tak, że nie pozostała po nim, wydawałoby się, nawet skorupa. A jednak nadzieja nie została odjęta. Chociaż oni mówią, że wyschły kości nasze. Wielu z nich, przeżywszy okupację, mówi: ja nie mogę wierzyć w Boga. Jak mogę wierzyć w Boga takiego, który patrzył spokojnie na 6 milionów ofiar? I po tym okrutnym cierpieniu w ich sercu, przynajmniej w sercu niektórych z nich, zapanowało milczenie, ale nie wszystkich. Idzie taki moment, kiedy wszyscy z nich zamilkną. W proroctwie Sofoniasza czytamy o jedno z proroctw, które właśnie mówią o tym momencie. Ja nie chcę was przekonywać, że proroctwo Sofoniasza w tej części, o którą nam chodzi, odnosi się do narodu izraelskiego. Przebadajcie to sami. Mam nadzieję, że przekonacie się, że tak właśnie jest. A mam na myśli pierwszy rozdział i 7 werset, który zwraca się z takim wezwaniem, jak rozumiem, do narodu izraelskiego. Umilknij przed obliczem panującego Pana, gdyż bliski jest dzień Pański, bo Pan zgotował ofiarę i poświęcił wezwanych swoich. Ten moment wezwania narodu izraelskiego do umilknięcia jest tuż przed nami. Ja myślę, że wszystkie doświadczenia, które poprzedziły ten moment, one skłaniały naród izraelski do milczenia. Nie wszyscy z tej lekcji już dzisiaj skorzystali, ale wierzę, że ten moment jest bardzo bliski, kiedy naród izraelski zrozumie ten głos wołania: umilknij przed obliczem panującego Pana. Nie mów: uciekniemy na koniach, uciekniemy mocą złota, srebra zgromadzonego w banku. Nie mów: uciekniemy siłą naszego sprytu, naszej cywilizacji, naszej sieci przyjaciół i znajomych, których mamy wśród polityków całego świata. Ale umilknij przed obliczem panującego Pana. Zamilcz. Stań i wtedy dopiero usłyszysz słowo. Wtedy oczy Twoje będą mogły spojrzeć na nauczycieli, na proroków, na tych, którzy już dzisiaj do Ciebie chcą mówić słowo pocieszenia, na ostatek Kościoła. Umilknij, bo bliski jest Dzień Pański, bo Pan zgotował ofiarę. Jaką ofiarę? Dalej mówi: i poświęcił wezwanych swoich. To nie ofiara Kościoła, bo oni już w tym momencie zostali poświęceni. Ta ofiara Kościoła dobiegła końca. Jaką ofiarę Pan przygotował na Dzień Pański? Tą ofiarą by się będzie nad Izraelski. Kiedy ich serca staną się czyste, kiedy ich serca zamilkną przed obliczem Pana, wtedy oznaczać to będzie, że stali się gotową dla Pana ofiarą. A jeśli ofiarą, to będą cierpieć. To nie znaczy, że ich cierpienie się zakończy. To znaczy tylko to, że ich cierpienie nabierze innego znaczenia. Ich cierpienie nie będzie już karą, ale będzie ofiarą. To wezwanie do umilknięcia skierowane jest nie tylko do narodu izraelskiego. Księdza Abakuka, co do której znowu was nie chcę o tym przekonywać, aby nie marnować naszego wspólnego czasu, że odnosi się do całego świata. Przekonajcie się o tym sami. W rozdziale 2 czytamy takie słowa w 20 wersecie. Pan jest w kościele świętobliwości swojej. Umilknij przed obliczem go wszystka ziemio. Przyjdzie taki moment, że cała ludzkość stanie bezradna przed Bogiem. Jeszcze dzisiaj co rusz ktoś wzywa do jakiegoś rozwiązania. Co rusz ktoś proponuje drogę wyjścia z tej trudnej sytuacji. Wszyscy są rzeczywiście targani kłopotami, niepewnością. I to nie tylko w tym kraju, choćby się mogło wydawać, że w naszym kraju może szczególnie w tych krajach, które przeżywają trudności ekonomiczne. Ale również i inne kraje są targane takimi samymi wątpliwościami, a może i większymi trudnościami jeszcze psychicznymi. I do dzisiaj ktoś im proponuje rozwiązania. Mówi, jeśli będziesz pracował godzinę dłużej, jeśli zastosujesz takie rozwiązanie ekonomiczne, jeśli okażesz taki spryt polityczny, zwiążesz się z tym albo z tamtym, albo będziesz się uśmiechał do tego, albo z tym założysz partię, to będzie to jeszcze jakieś rozwiązanie. Dzisiaj ludziom świecą fałszywe światła, światła, które zapala Bóg tego świata, szatan. Ale przyjdzie taki moment, kiedy nad światem zapanuje ciemność, kiedy nie będzie już żadnego światła, tylko Izrael będzie świecił. O tym mówi prorok Izajasz w 60 rozdziale, że ciemności okryją ziemię, ale nad tobą wzejdzie światło i w tym świetle będą chodziły narody. Nad światem zapanuje ciemność. I wtedy ludzkość, podobnie jak Izrael, umilknie, stanie milcząca przed Bogiem, aby czekać na Jego rozwiązania, aby słuchać Jego cichego głosu. Bo głos trąby to głos sądu, to głos wyroku, to głos kary. Ale głos wskazówki, jak postępować, to głos cichy. Głos, który nie rozlega się z przodu, przed tobą, który pokazuje ci, patrz, tam jest cel. Ale to głos, który rozlega się cicho i z tyłu. Tać droga, chodźcie po niej. Przyjdzie taki moment, kiedy cała ludzkość umilknie przed Bogiem. Ale zanim to wszystko się stanie, to ja myślę, że jest najważniejszy przykład i najważniejszy schemat tego milczenia i tego cierpienia, który my mamy do pokazania. Jeśli chcemy być Kościołem ofiarującym się, jeśli chcemy być tymi, których kiedyś ludzie będą czytać jak otwartą księgę, z których przykładu będą się uczyć, których uczynki będą studiować, tak jak dzisiaj czytamy o proroku Dawidzie, tak jak dzisiaj czytamy o apostołach, o pierwszym kościele. I to czytamy nie tylko o apostole świętym Pawle, nie tylko o świętym Piotrze, ale czytamy i o Ananiaszu i Safirze i czytamy o tych, którzy mocą Ducha Świętego byli oślepiani i zabijani. To tak samo w przyszłości ludzie będą studiować uczynki każdego z nas. Nie tylko tych, którzy wygrają, ale również tych, którzy dzisiaj przegrywają. A jeśli tak ma być, to my już dzisiaj musimy tę drogę milczenia pokazać przed Bogiem. Musimy przeżyć i ten ucisk, który niszczy w nas wszystko, co ludzkie, co zgrzybiałe i stare, do skorupy, do najdrobniejszego pyłku, do najdrobniejszego okruchu. abyśmy mogli nawrócić się i uspokoić, stanąć przed Panem w milczeniu. I musimy nauczyć się drugiego cierpienia. Cierpienia, które następuje po tym pierwszym. Każdy z nas musi przeżyć dwa uciski. Jeden nie wystarczy. Drugi ucisk, który dopiero po tym pierwszym i po uspokojeniu się, po milczeniu następuje, abyśmy mogli usłyszeć słowo cicho z tyłu do nas, mówiącego: stać jest droga, chodźcie po nim. Popatrzmy na przykłady ludzi, którzy cierpieli. Niewątpliwie największym przykładem jest Hiob. I może mamy czasami wątpliwości, nie jesteśmy wcale tacy pewni, jak rozwiązać dylemat Hioba. Czy rzeczywiście Hiob cierpiał w sposób niezawiniony? Czy rzeczywiście Hiob jest przykładem takiego cierpienia, które zupełnie nie wiąże się ze złym postępowaniem? Ja myślę, że tylko poniekąd jest to prawdą. Hiob miał problem. Chociaż w swoich bezpośrednich uczynkach nie zasłużył sobie na karę. Oddawał Panu Bogu ofiarę, dawał jałmużnę biednym, postępował ze wszech miar sprawiedliwie, o ile sprawiedliwym postępowanie ludzkie może być nazwane. I tak o sobie też mniemał. Nie wahał się niejednokrotnie wypomnieć to Panu Bogu i powiedzieć: Panie, jak to jest? Tylu niesprawiedliwych ludzi, tylu złych, tylu grzeszników, których nawet ja może nie odważyłbym się dotknąć, a oni żyją w spokoju, w zdrowiu, są bogaci, dożywają starości, mają dużo dzieci, mają wielkie błogosławieństwo, a oto ja oddawałem Ci wszystko, cokolwiek ode mnie chciałeś. Dałem Ci ofiary. Dałem ofiary nawet dla moich synów, bo słyszałem podobno, że zgrzeszyli. Dawałem jałmużnę sierotom, wdowom. Nie przeszła żadna wdowa koło mojego domu, której bym nie pomógł. A Ty mnie tak karzesz? Ty mi dajesz takie cierpienie? Hiob buntował się przeciwko sprawiedliwości Bożej. Hiob nie umiał milczeć w cierpieniu. Więcej, powiedział takie słowa, które kronikarz zapisał. 33 rozdział tej księgi, a drugi werset. Oto teraz otworzę usta moje, a język mój będzie mówił w podniebieniu moim. Czytamy w księdze Hioba również, że gdyby Hiob mógł wiedzieć, gdzie jest tron Boży, to tam by się udał, aby przekonać Boga o swojej sprawiedliwości. 23 rozdział, a 3-4 werset. Obym wiedział, gdzie bym go mógł znaleźć. Szedłbym aż do stolicy jego, przedłożyłbym przed nim sprawę moją, a usta moje napełniłbym dowodami. Tak wiele miał Hiob dowodów swojej sprawiedliwości, a miał je rzeczywiście. Nie tak jak my, którzy często przechodzimy koło żebraka i nie jesteśmy skłonni dać mu jakieś parę groszy, bo mówimy: przecież mógłby pracować. Mówię tak dlatego, że sam tak myślę. Nie tak jak my, którzy, kiedy przyjdzie nam oddać ofiarę Bogu, chociaż jakąś część naszego dobrobytu poświęcić, jest nam tak ciężko. I Hiobowi nie było ciężko. A jednak Pan widział, że jemu jest potrzebne cierpienie. Hiob nie milczał, Hiob się buntował. Dlatego jemu cierpienie było bardzo potrzebne. Było dla niego konieczne. To nie było cierpienie, które miało go uderzyć za jego grzech, które miało go powalić, ale to było cierpienie po to, aby mógł usłyszeć głos nauczycieli, nie tych trzech, bo oni się mylili, ale tego jednego, który przyszedł na końcu i bardzo długo zwlekał, zanim zaczął mówić, ale jak zaczął mówić, to powiedział, wyłuszczył Hiobowi jego problem. I kiedy już Elihu powiedział, na czym polega problem Hioba, że on nie umie się zgodzić ze sprawiedliwością Bożą, a nie godząc się ze sprawiedliwością Bożą, mówi, że sam jest sprawiedliwszy aniżeli Bóg. Jeśli my buntujemy się przeciwko cierpieniu, jeśli nie milczymy, jeśli mówimy, Panie Boże, dlaczego? Dlaczego ja? Czy ja jestem gorszy od innych? Popatrz, tam jest taki człowiek, jaki on jest grzeszny, jak on źle postępuje. A ja? Ja robię wszystko, co Ty chcesz. I dlaczego ja mam tak cierpieć? Dlaczego choroba przychodzi na mnie? Dlaczego w mojej rodzinie ktoś umiera, a w drugiej nie umiera? Dlaczego ja mam kłopoty materialne, a ktoś inny nie ma? W naszym sercu nie ma milczenia. I w sercu Ioba takiego milczenia nie było. Mówimy, ja jestem sprawiedliwszy aniżeli Bóg. Potrzebne nam jest cierpienie. I potrzebne jest cierpienie Ijobowi, aby mógł usłyszeć słowo nauczycieli. Elihu wypomniał mu ten jego grzech, a kiedy już skończył swoje mowy, Elihu odezwał się sam Pan Bóg. Jego mowa zapisana jest w 38 rozdziale tej księgi, a rozpoczyna się od takich słów. Któż to jest, co zaciemnia radę Bożą mowami nieroztropnymi? Przepaść teraz, jako mąż biodra swoje, a będę Cię pytał, a Ty mi daj sprawę. I tu Pan Bóg przytacza dziesiątki pytań i mówi, kto Ty jesteś, człowieku lichy, biedny, który się porównujesz ze mną, ze stworzycielem tych wszystkich rzeczy? Kiedy Pan Bóg zakończył swoją pierwszą mowę, Ijob zrozumiał swój błąd. I czytamy jeszcze jedno słowo Boga i odpowiedź Ijoba. Izali ten, co wiedzie spór z wszechmogącym, uczyć go będzie, a kto chce strofować Boga, niech na to odpowie. Tak kończy swoją mowę Pan Bóg. I wtedy Ijob mówi takie słowa. Oto ja lichy. Cóż ci mam odpowiedzieć? Rękę moją włożę na usta moje. Mówiłem raz i drugi, ale więcej nie odpowiem i nic więcej nie przydam. Mówiłem raz i drugi. Zdawało mi się, że mam tysiące argumentów. Usta moje chciałem napełnić dowodami. Ale teraz, Panie, już nie powiem nic więcej. Teraz włożę rękę swoją na usta moje. Ijob nauczył się milczenia. Teraz Pan Bóg wygłosił drugą mowę. Teraz Pan Bóg powiedział mu to słowo, które Ijob najbardziej potrzebował usłyszeć. Tę radę nauczyciela. Ta ci jest droga, chodź po niej, abyś się ani w prawo, ani w lewo z tej drogi nie udał. Kiedy Pan Bóg zakończył swoją drugą mowę, Ijob mógł powiedzieć te przepiękne słowa. Wiem, że wszystko możesz i nie może być zahamowany zamysł twój. Któż jest ten, pytasz, który zaciemnia radę Bożą nieumiejętnie? Dlatego przyznaję, że mnie zrozumiał i dziwniejsze są te rzeczy, niż bym je mógł pojąć i zrozumieć. Wysłuchajże mnie, proszę, gdybym mówił, a gdy się będę pytał, oznajmijże mi. Przedtem tylko ucho słyszało o Tobie, ale teraz oko moje widzi Cię. Warunkiem, aby Ijob mógł znaleźć się w tym stanie ducha, kiedy mógł spojrzeć prosto w twarz Wszechmogącego i kiedy mógł powiedzieć, dotąd tylko ucho moje słyszało o Tobie, a teraz ja Cię, Panie Boże, widzę. Ja wiem, że w tych przepięknych górach, które są tutaj za naszym horyzontem, jesteś Ty. Że w tych obłokach, które może zaraz przyniosą deszcz i burzę, jesteś Ty. W tym wietrze, w tych twarzach ludzi, którzy tu siedzą, tu jesteś Ty, wszędzie. Ty to stworzyłeś. I teraz dopiero mógł Ijob powiedzieć, teraz oko moje widzi Cię. I jeszcze jeden człowiek, który cierpiał w życiu, cierpiał bardzo wiele. I cierpiał dwa razy. Nie tak jak Ijob raz, tylko po to, aby zrozumieć słowo nauczycieli, ale cierpiał dwa razy. Raz musiał zostać powalony na ziemię, oślepiony tak, aby ludzie wzięli go za rękę i prowadzili do domu, bo nie mógł znaleźć swojej drogi. Tak jak ludzkość w przyszłości, powiedzieliśmy, znajdzie się w ciemności. Tak, ten człowiek znalazł się w ciemności przez 3 dni i nie widział nic, żadnej swojej drogi. Wydawałoby się, że już chyba nie może być większego cierpienia, jak oślepienie człowieka, jak pozbawienie go sensu jego życia. A wiecie zapewne, że myślę o apostole świętym Pawle. Przecież on służył Bogu. Był przekonany z najszczerszych, najlepszych intencji. Służył Bogu i dla Boga sprawował swoją służbę. Bronił prawdy Bożej przed tymi, którzy bluźnierczo twierdzili, że przyszedł jakiś Mesjasz. Był do śmierci przekonany, że tak należy. I był gotów nie tylko sam umrzeć za to, ale i drugich zabijać. I nagle w jednej chwili okazało się, że to, co czynił dla Boga, było działalnością przeciwko Bogu. Musiał upaść na ziemię, ale to, że upadł i że jego oczy się zamknęły, to nie było największym cierpieniem. Ale wyobraźcie sobie 3 dni człowieka, który przez tyle lat budował pewną strukturę w swoim życiu, hierarchię wartości, pewną prawdę i miał ją bardzo dobrze zbudowaną, bo przecież bardzo wiele jako faryzeusz u nóg Gamaliela musiał się nauczyć. I nagle ten człowiek staje przed Bogiem i mówi, ja nie wiem, jak ja mam teraz postępować. To nie tylko te 3 dni. Wzrok został apostołowi przywrócony, udał się do Jerozolimy, później do Tarsu. Ja myślę, że te wiele lat, te kilkanaście prawdopodobnie lat, które spędził w Tarsie, poświęcił na odbudowę swojego miejsca w życiu. To wielkie cierpienie, ale to cierpienie niewystarczające. To dopiero cierpienie, które było potrzebne, aby mógł powiedzieć kiedyś potem, po latach, że to wszystko poczytałem sobie za gnój i za śmiecie. Kilkanaście lat potrzebowałoby to zrozumieć. My czasami potrzebujemy całe życie i nie możemy tego zrozumieć. A to jest jeszcze niewystarczające cierpienie. To jest dopiero cierpienie po to, abyśmy mogli stanąć w milczeniu przed Bogiem i słuchać Jego rozwiązań, słuchać Jego woli i Jego drogi. Bo Ananiasz, który tak wahał się, aby pójść do apostoła Pawła i uzdrowić jego oczy, który mówił Panu, Panie, przecież Ty wiesz, co to za człowiek, Ty wiesz, że on ma listę od kapłanów, który przyszedł tutaj prześladować i Ty mi każesz do niego iść? Wzbraniał się. I pamiętacie, co Pan powiedział do Ananiasza? Idź, albowiem ja mu ukażę, jak wiele musi cierpieć dla imienia mojego. Już nie dlatego, żeby jego gliniana skorupa nędznych ludzkich wartości została zniszczona aż do prochu, ale po to, aby mógł usłyszeć prawdziwe rozwiązanie, prawdziwą drogę, aby mógł zobaczyć ten krzyż, o którym śpiewaliśmy w pieśni, który ma nas wznosić przez cierpienie do Boga. Jak wiele musi cierpieć. Apostoł Paweł kiedyś w porywie gniewu na Koryntian wyliczył wszystkie swoje cierpienia. Wypisał im w jednym miejscu, aby pokazać, jak wiele cierpiał. Ile razy był kamienowany, chłostany, ile razy w podróżach, ile razy się topił, a jeszcze nawet kiedy siedział w więzieniu, kiedy już może nie mógł cierpieć tak jak przedtem, kiedy wszedł i Żydzi go brali gdzieś tam pod mur i rzucali w niego kamieniami albo chłostali go kijami. Kiedy siedział w więzieniu, w jego sercu była ogromna troska o wszystkie zbory. Cierpieć to nie tylko znaczy rzeczywiście odnosić fizyczne rany, to nie tylko znaczy wyrzekać się czegoś, może dawać pieniądze na ofiarę. Być może ci, którzy gdzieś tam głęboko w zaciszu swego domu nie mogą czynić nic. W taki sposób, żebyśmy my to mogli widzieć. Może cierpią więcej od nas. Bo oni cierpią za wszystkich, którzy pracują. Bo oni myślą o wszystkich. Ci starzy ludzie, o których brat w modlitwie tak prosił. Bardzo często okazuje się, że oni cierpią najwięcej. Bo oni rozumieją najwięcej. Może ktoś chory, kaleki, może ktoś, to pozornie wydawało mi się, nie ma żadnych zdolności, żadnych talentów. Gdzieś tam w ciszy, w zaciszu swego domu modli się. I bez jego modlitwy może wiele prac nie byłoby dokonanych. Takie cierpienie miał również apostoł Paweł, o nim napisał. O naleganie, o wszystkie zbory. W drugim liście do Koryntian tak napisał. To cierpienie było cierpieniem dla imienia. Cierpieniem, które miało pozwolić apostołowi Pawłowi usłyszeć słowo cicho z tyłu do niego mówiącego: tać jest droga, chodźcie po niej. My też cierpimy i część naszych cierpień służy temu, abyśmy wreszcie mogli pozbyć się tej naszej nędznej, ludzkiej, glinianej skorupy, która ciągle prowadzi nas w złą stronę, pokazuje nam fałszywe światła Boga tego świata. Ale wierzę w to, jestem głęboko przekonany, że wielu z nas stanęło już przed Bogiem w milczeniu. To nie znaczy, że nie wypowiadacie słów. To nie znaczy, że nie rozmawiacie z braćmi, że nie mówicie wykładów, że nie bierzecie udziału w badaniu, żebyście mnie tak nie zrozumieli. Ale znaczy, że w sercu jesteście uspokojeni. W sercu macie pokój, który pozwala wam słyszeć głos tego, który cicho z tyłu mówi. Wcale nie trąbi, wcale może nie przez te mikrofony, ale gdzieś tam w sercu, gdzieś w ciszy domowego badania daje wam wskazówki. I chociaż daje wam chleb utrapienia i wodę ucisku, to jednak oczy mogą patrzeć na nauczyciela. Oczy mogą dostrzegać te najcenniejsze rzeczy, które przed wszystkimi nami są wystawione. Jeśli tylko się uspokoimy, jeśli tylko się nawrócimy, bo w milczeniu i w nadziei będzie moc nasza. Amen.